ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To 65. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Bartek Rogacewicz.
Cześć i czołem.
I ja, Sławek Kagata. Damian pojawi się. Damian w sumie jest, więc jego też witam. Natomiast on, znaczy właściwie to on będzie na końcu, ponieważ Damiana z nami fizycznie nie ma, ale postanowił dograć również swoje tematy związane z największymi failami, z największymi osiągnięciami czy ciekawymi rzeczami, które pojawiły się w tym roku lub w tym roku zrobiły na nas wyjątkowe wrażenie. Ale to na końcu. A póki co chcemy przejść przez kilka ciekawych tematów, jako że jest to ostatni odcinek przed dłuższą przerwą. Znikamy na około miesiąc, na bodajże 3 tygodnie pełne. W 4 tygodniu się pojawimy. Jest to związane m.in. z moją przeprowadzką do Niemiec. Jest to związane z tym, że potrzebujemy chwilę odpocząć po świętach i tak dalej. Więc, że tak powiem, to nasz ostatni ShuffleCast w tym roku, to wiadomo, ale jednocześnie jest to ostatni ShuffleCast przed przerwą. Bartek, chcesz coś dodać do tego?
Nie. Bardzo się cieszę. Jakby cieszę się na przerwę, ponieważ po 4 miesiącach studiów, pracy, podcastu i własnych klientów zawsze tak mam, że jak są święta, to ja się rozleniwiam, no nie? Wiesz, bo ja mam tak, że od początku października do końca tak naprawdę grudnia, w sensie takim, że do świąt, miałem jakieś tam 5 dni wolnego max. I to jest coś takiego, że jak ja mam dni wolne, na przykład 2 pod rząd, to ja się bardzo rozleniwiam. Więc teraz po świętach jestem taki trochę, wiesz, na zasadzie jak nie muszę, to nie robię.
Nie rozumiem.
Przejdzie mi to za 2 tygodnie, ale jeżeli, jakby myślę do końca końców, że jest to bardzo dobry pomysł.
Tak, tak, tak. Czasami trzeba odpocząć, co nie każdy potrzebuje chwili. No i damy technologii się rozwinąć, żebyśmy mogli popatrzeć i mieli co skomentować. Niech to się coś wydarzy, co nie?
Tak, żeby w końcu coś się wydarzyło.
Dokładnie. My teraz podsumujemy sobie, a w ogóle jak ci... Zróbmy sobie takie podsumowanie roku u nas. Jak ci minął ten rok? Co dla ciebie jest takim w twoim, że tak powiem, życiu najważniejszą zmianą? 2018.
Nie wiem, czy wiesz, ale ja sobie piszę podsumowania na Medium, co nie?
No.
I jako już, że jakby jestem... W sensie pierwsza rzecz, to ogólnie rok minął bardzo dobrze. Moje podsumowania na Medium publiczne są po to, żeby... Ja uważam, że jakby publiczne zobowiązania do czegoś, nawet jeżeli nikt ich nie czyta, to jest lepsze niż pisanie sobie na kartce, która ci zniknie i nie wiadomo, co się z nią stało. Więc jakby chociażby dlatego podsumowania na Medium moim zdaniem są bardzo spoko. Cele, jakie miałem w sumie na 2018 rok, to mogę po kolei powiedzieć, że każdego dnia dbać o to, by dalej się rozwijać w bardzo szybkim tempie, brak używek, dobry sen, jedzenie i rzetelna praca to podstawa. No i jakby myślę, że to się spełniło, dlatego że jakby chodziłem wyspany, najedzony, raczej rzadko spożywałem alkohol i co jest zajebiście moim zdaniem ważne, to, że nie było w tym roku ani jednego klienta, któremu bym powiedział, że coś dowiozę, a nie dowiozę. Jakby okej, można dyskutować nad tym, że na przykład czasem było więcej poprawek, czasem było mniej, czasem nie było żadnych, a czasem trzeba było coś zrobić zupełnie od nowa, ale jakby ile razy był jakiś problem, tyle razy odważnie brałem go na klatę, unosiłem i szedłem dalej. Kolejna sprawa to było podjęcie decyzji co ze studiami, czyli czy zostaję na informatyce, czy zmieniam kierunek. W sumie na tej informatyce zostałem, wyszło to dosyć przypadkowo, ale nie żałuję, że jakby na niej zostałem. Kolejna rzecz to robienie kampanii marketingowych od strony projektanta, jak i marketingowca w najbardziej ambitnych projektach w Polsce. Tak, tutaj mam taki problem, że nie wiem, co to znaczy najbardziej ambitny projekt w Polsce, bo to tylko ładnie brzmi, ale ciężko to zdefiniować, ale patrząc na to, że jakby mam klientów, których obsługuję całe działania online i są to marki, które są ogólnie rozpoznawalne, to w sumie jest to spoko, w sensie jest taka jedna marka i cieszę się, że ta jedna marka jest. Do tego mamy dalej prowadzić ShuffleCast, co jest jakby wyszło, nie pozabijaliśmy się tutaj, nie przestaliśmy w tym roku nagrywać, więc jakby...
A wiesz, w przypadku wielu podcastów warto powiedzieć, że to tak się często kończy. W tym roku na przykład zakończył, nie znam przyczyn, ale zakończył swój udział w rynku, że tak powiem, Hechtech bodajże, tabletowo. Szkoda, całkiem miło chłopacy nagrywali. W ogóle z podcastami to tak jest, że one przychodzą, odchodzą, ludziom się to nudzi.
Bo to jest problem. To jest właśnie... tak samo jak z blogami, bo to jest to, co ja zawsze mówię, jak występuję w imieniu naszej tutaj fantastycznej trójki, na jakichś projekcjach, że jakby jeżeli chcesz nagrywać podcast po to, żeby na nim zarobić, albo po to, żeby być sławnym, znanym, albo żeby ci ludzie się kłaniali w pas na ulicy, to jakby nie nagrywaj, bo to nie ma sensu. A druga sprawa jest taka, że jakby jeżeli chcesz nagrywać dobry podcast, to przede wszystkim zastanów się, czy rzeczywiście jakby masz coś do powiedzenia.
Czy wiesz, prawda jest taka, że wiele osób może byłoby nam zarzucić, że my nie mamy nic do powiedzenia, ale prawda jest taka, że to nie do końca tak jest. To też warto powiedzieć, bo na przykład nam nie zależy na tym, żeby nagrywać podcast najbardziej technologiczny na świecie. Nie będziemy chyba ukrywać nigdy, że ten rok to był podcast luźnego mówienia z dużą ilością czasami błędów, ale staramy się zawsze robić co najlepsze, być szczerymi i naturalnymi, jak to mówią, tak? I jednym się to podoba, drugim się nie podoba. Natomiast myślę, że dla podcastu ten rok też był kolejnym przełomowym pod tym względem, że udało nam się ugruntować stabilność tego, że mamy ochotę nagrywać i że zawsze, no, z kilkoma wyjątkami, w poniedziałek najpóźniej znajdziecie odcinek do posłuchania, czy to będzie to odcinek do posłuchania w wannie, przy sprzątaniu. Ja w ogóle tak słucham podcastów albo audiobooków, jako uzupełnienie jakiejś czynności takiej, wiesz, domowej, typu coś robię, czy tam gdzieś idę, czy coś tego typu, to dla mnie jest właśnie super. I nie ukrywam, że nieraz łapałem się na tym, że słucham tego między innymi tak po prostu, bo chcę nas. A swoją drogą uważam, że to już tak wrzutkę zrobię, tylko szybko. Ważnym wydarzeniem w tym roku było to, że ważnym wydarzeniem w tym roku było między innymi to, że pojawiliśmy się na... Ważnym wydarzeniem było to, że pojawiliśmy się na Spotify, więc uważam, że to jest naprawdę istotne i fajne, tak? Więc jakby no ciężko tutaj coś jakby do tego, coś ciężko temu zarzucić i dorzucić, tak?
Znaczy ja dla mnie to jest tak, no, że ja w tym roku sobie uświadomiłem, że jakby nagrywanie podcastu to jest tworzenie rozrywki dla ludzi. Nie dla siebie, tylko dla ludzi.
No.
I co nie znaczy, że nie można się cieszyć z tego, że się to robi, ale tak naprawdę podstawowym celem jest to, żeby ludzie, którzy nas słuchają, czuli się w miarę spoko z tym, że to robią. To znaczy, żeby na przykład było tak, że jeżeli kogoś interesuje moje zdanie, to dlatego, że ja mam coś, nie wiem, ciekawego do przekazania, albo mam taką postawę w życiu, która jakby wskazuje, że jak ktoś zasugeruje się moim zdaniem, to na przykład raczej nie straci. I tak samo ma to miejsce w przypadku twoim, czy Damiana. I na przykład dla mnie, odkąd zacząłem na to w ten sposób patrzeć, to drugorzędne jest naprawdę to, czy tematyka jest stricte, nie wiem, technologiczna, czy jest stricte obiektywna, albo czy jest to bardzo takie, nie wiem, nie wiem jak to określić, takie nazwijmy reportażowe, na zasadzie takich suchych faktów, których się w jakiś sposób niby odniesiemy, ale ogólnie to raczej chodzi po prostu o to, żeby przekazać jakąś informacje. No, podcast nie jest tego typu jakby medium. Podcast jest bardziej czymś, co ma umilić, nie wiem, godzinę czasu, jeżeli odcinek trwa godzinę, i sprawić, że ktoś się może czegoś ciekawego dowiedzieć, niekoniecznie zawsze związanego stricte, nie wiem, z charakterystyką polskiej agencji prasowej. I wtedy to wszystko zaczyna mieć sens. Zresztą też na przykład ile razy żartujemy, tyle razy jakby szczerze wierzę w to, że jest ktoś, kto po prostu no pada przed siedząc, nie wiem, w autobusie, tak, po prostu płacze ze śmiechu, jak lecą jakieś po prostu dzikie żarty, czy jakieś no, inne po prostu podśmiechujki.
A nie uważasz, że ważne jest właśnie to, że Spotify dało funkcję podcastów i że otworzyło ten rynek i że teraz, no i że my jesteśmy w Spotify i że sporo też innych ludzi ze swoimi podcastami trafiło do ten?
Ja bym musiał zobaczyć, w sensie, wiesz co, ja nawet mogę to zrobić. Ja mogę wejść i sobie zobaczyć statystyki na Spotify podczas gdy będziemy nagrywać, ale jak dla mnie...
Statystyki nie ma znaczenia, zawsze mówię.
W sensie, bo, znaczy nie, no, ale mi chodzi o coś takiego, żebyśmy...
Co to zmienia?
Tak, no dla mnie to zmienia tyle, że jakby to, że Spotify z tym wyszło, to dla nas, dla osób, które wiedzą, co to są podcasty, to nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić, co to cokolwiek dało.
Ale to, tak dało naprawdę... tylko, ale to dało tylko tym, którzy już uważam... Znaczy ja bym nie wierzę tutaj do końca w taką moc, że nagle podcasty stają się bardziej popularne. To jest dość... Nie będę ukrywał, że uważam, że dalej jest to dość niszowa forma komunikacji, zarówno na czas, który musisz na to poświęcić i tak dalej, i tak dalej. I Znaczy, mi chodzi bardziej o ułatwienie dostępu dla tych, którzy już słuchają, niż rozbudowanie bazy na kolejnych użytkowników. O tak.
No to wtedy na pewno.
No na tym polu, tak. Natomiast to jest inny temat. No ja nie ukrywam, możemy podsumować, że każdy odcinek słucha w naszym przypadku około 3000 osób i dla nas jest to fajna liczba. Cieszymy się bardzo z każdej osoby, która...
Ty jesteś skromny.
Wiesz, Bartek, to, że tam są odcinki, które tam łykną dyszkę, no to tak się zdarza, ale powiedzmy szczerze, no około 3000 tych osób zawsze...
Znaczy to jest taka dolna granica chyba, tak?
No w sensie, tak, ale ja jestem, wiesz, zawsze ten spokojny, tak? Racjonalny. No dobrze. Ja realistą.
Jakby tak uśrednić, to tam... To się, jak ja mu średnia, to powiedziałbym...
Jakbyś ty uśredniał, to tak jak... Boję się, jak ty tym klientom uśredniasz tej statystyki. Panie, to w ogóle tu będzie hiperloop. I tak dalej.
Ale ty nie mów tego na głos, dlatego że jakby czasem moi klienci nas słuchają, więc wszystkich serdecznie pozdrawiam i staram się zawsze, żeby mieli wgląd w statystyki prawie działań, które dla nich prowadzę. To tak do końca powiem, bo znaczy, nie będę się tłumaczył, no, ale ogólnie to nie jest tak, że jakby wiesz, jest 300 wyświetleń, a ja mówię, nie, ale to jest 300 tysięcy.
Nie podejrzewam, czy on takie machloje. No,
ale dobra, no. Idźmy dalej. Kolejnym celem dla mnie było to, żeby pozyskać pierwszego klienta z zagranicy. Nie musi być to coś dużego, ale chcę stworzyć swoje portfolio, które pozwoli mi wyjść szerzej i w sumie to o tutaj chodzi. I pod koniec roku udało mi się pozyskać pierwszego klienta z zagranicy. To znaczy w ostatnim kwartale. Ponadto jakby portfolio jest na etapie takim, że jak najpierw dowiozę te projekty, które będą w portfolio, to wtedy stworzę portfolio, bo projekty jakby już są, to znaczy na przykład projekty wizualne i tak dalej są zrobione, ale postanowiłem, że nie będę ich wrzucał sobie do portfolio tak długo, jak nie będzie tych produktów jakby online, tak? Jak nie zamknę tych zleceń.
No tak.
Tak w imię zasad trochę, no bo jakby i tak już to portfolio gdzieś tam w takim kręgu zamkniętym funkcjonuje i ludzie wiedzą, co ja robię, ale ogólnie rzecz biorąc to staram się nie upubliczniać rzeczy, których nie skończyłem, bo uważam, że jest to głupie. Teraz, jakby nie wiem, czy możemy iść do rzeczy, które jakby udało mi się ponadto zrobić, to pierwsza sprawa to jest programowanie i sytuacja jest taka, że jakby ja się uczę w programowania od 3-4 lat z mniejszymi lub większymi postępami. Zrobiłem 2 kursy z frontendu i zrobiłem jakby trochę rzeczy sam prywatnie z tym związanych. Ale ja jestem osobą, która jakby najbardziej lubi uczyć się przy projektach, które już są jakby rzeczywiste i które są zobowiązane umową, bo to mnie wtedy zmusza do tego, żeby się skupić i spiąć i zrobić. No i majówkę w tym roku spędziłem przy komputerze i powiem szczerze, że jakby to były pierwsze strony internetowe, które postawiłem bez bólu i nie wiem jak inni nasi słuchacze, ty Sławek, ty pewnie, nie wiem czy też tak miałeś jakby, jeżeli programowałeś, ale ja na przykład miałem tak przez długi czas, że ja nie potrafiłem się skupić, nie potrafiłem jakby, nie wiem, usiąść, zrobić, wyjść, ale tak usiąść, zrobić, wyjść na zasadzie, że dowieść wszystko naraz. Głupie, nie wiem, CSS-y czy inne JavaScripty czy coś, jak się po prostu wywalało, to ja miałem taką frustrację w sobie, że no nie wiem. A w tym roku w maju jakby udało mi się to przejść, co jest moim zdaniem w ogóle super i jakby pod koniec roku jeszcze teraz, jak robię już bardziej zaawansowane rzeczy, no to jest już w ogóle konkret, dlatego że tak jak... No pewne projekty po prostu sprawiają, że potem już nie musisz szukać pracy. Praca znajduje cię sama. Druga sprawa to jest projektowanie i jakby to jest tak, że zaczynałem ten rok będąc w studiu projektowym jako stażysta, kończę ten rok będąc poza tym studiem projektowym jako projektant, który jest w sumie samodzielny i który dużo rzeczy jest w stanie wyprodukować. W sensie nie, może własnoręcznie, nie będę własnoręcznie tam, nie wiem, nadrukowywał nadruków na koszulki, ale wiem komu to zlecić, wiem jak to zrobić, jaką techniką i wiem jak to zaprojektować, żeby to miało ręce i nogi i to robię. Poza tym animacje, no i projektowanie 3D to jest coś, co dla mnie jest zajebiste, że w tym roku to zrobiłem i jest to jakby uwarunkowane tak naprawdę tylko tym, że mam taki komputer, który pozwala mi na to, żeby to robić, więc to już jest w ogóle kosmos. No z marketingiem to już mówiłem. Czwarta sprawa to muzyka, czyli jakby to, że tak naprawdę na początku tego roku stwierdziłem, że zostanę DJ-em i w sumie nim kurde zostałem. Co jest jakby na maksa kozackie, dlatego że w 6 miesięcy z poziomu 0 doszedłem do poziomu, gdzie jakby grałem sobie za hajs w klubach. No i co?
No i coś chcesz dodać właśnie?
Skończyłem terapię indywidualną, jeżeli kogoś by to interesowało, na przykład jest to dla mnie takie coś, co jakby nie mówi się o tym, bo tak można tylko mówić o rzeczach biznesowych, ale jest to rzecz jakby bardziej prywatna i po 2 latach jakby terapii indywidualnej skończyłem ją i teraz chodzę sobie tylko już na grupową, która jest terapią pogłębioną i za 2 lata się skończy. I to tak jakby chyba tyle ogólnie, no. Wydaje mi się. Jedna ważna rzecz jest taka, a poczekaj, jeszcze są tak naprawdę dwie ważne rzeczy. Pierwsza taka, że wszedłem sobie do sklepu, kupiłem sobie iPhone'a za gotówkę, nie musiałem się bawić w raty, abonament i nie wiadomo co.
Z czego to osiągnięcie? Naprawdę będziemy to
wrzucać? Moim zdaniem tak, dlatego że jakby nie generowanie sobie kosztów stałych w sytuacji, gdy kupujesz sobie zachcianki, jest bardzo ważne. I taka rzecz jak komputer czy telefon, okej, można powiedzieć, że się na tym pracuje, ale to, że mam komputer i telefon bez leasingu, bez rat i tak dalej, sprawia, że mój budżet jest miesięcznie lżejszy o jakieś 600. Co jest, nie wiem, czy 600 to jest dużo, czy mało, ale jest to na pewno lżejsze dzięki temu wszystko. Więc jakby bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić i uważam, że każdy, kto jakby jest na tyle w stanie to ogarnąć, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie sprzęt bez jakby dodatkowych zobowiązań finansowych, kredytów, rat i innych takiego typu rzeczy, które mogą potem wylądować w biku, nie biku i tak dalej, to jest super. I jakby ja zawsze to będę propsował, zawsze będę to wspierał i nawet moich znajomych, którzy jeżeli po prostu sami zrobią jakieś siano i sobie kupią to, co chcą i nie będą tego brali na raty, zawsze będę wspierał, bo uważam, że to jest po prostu super. No jakby wydaje mi się ogólnie, powiem ci szczerze Sławek, że po tym roku, gdy założyłem działalność i zacząłem trochę inaczej patrzeć na swoje własne finanse, budżet i tak dalej, to w Polsce wśród młodych ludzi problemem to nie jest to, żeby utrzymać się jak nie ma siana, tylko problemem jest to, żeby wytrzymać jak masz hajs na koncie i żeby go nie rozpierdzielić.
No pewnie tak jest. Myślę, że to ciekawie powiedziane.
Dlatego zawsze będę, właśnie dlatego po prostu zawsze będę wspierał osoby, które potrafią jakby to unieść. Serio, to jest moim zdaniem super, no nie?
No tak, rozumiem. No nic, no to ja nie będę taką, to ja tylko w skrócie, ja w tym roku podjąłem jedną ważną decyzję, czyli zmianę kraju, w którym będę mieszkał i wszystko idzie ku temu, abym to wykonał, więc jakby, no branża zostaje mniej więcej ta sama, bo to IT, więc... Nie wchodząc w większe szczegóły. No i będę mógł Pixela kupić. W sensie, mając na to jakąś, że tak powiem, możliwość serwisowania. Więc generalnie.
No, ja widziałem ostatnio Pixela na jakimś tam dobrym sztylu na Twitterze, gdzie kolega jakiś powiedział, że jakby kupił sobie Androida na tydzień. Stwierdził, że to jest jednak nie to i sprzedał tego Pixela za tam chyba 2700. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie, ale...
Tam widziałem właśnie, ale to co kto lubi, tak? Jak ktoś ma potrzebę iPhone'a, to niech sobie używa iPhone'a. Ja używałem iPhone'a teraz przez dłuższy czas, cały czas jako drugi telefon. No spoko, no telefon jak telefon. Działał. Raczej w sensie telefon jak telefon, no to nie mój ekosystem. No ja jestem przyzwyczajony do czego innego i tyle. Jest mi dobrze z Androidem, jak ktoś potrzebuje używać Apple, no to może sobie używać Apple, no. Co tam, co kto lubi, nie? Mhm. Dobra, proszę pana, skończmy te nasze osobiste wywody. Może
a masz jeszcze... jakieś plany na 2019 rok?
Tak, jasne, mam plan. Do porządnie podszkolić niemiecki, bo to jest dla mnie najważniejszy temat. Mhm. W ogóle jesteś przykładem też tego, co wcześniej Daniel tak naprawdę miał, czyli tego, że nie najważniejsze są studia, tylko najważniejsze jest samorozwój, umiejętności tego i jakby pchanie tematów do przodu. Bo studia są ważne, oczywiście one pomagają na wielu poziomach, ale prawda jest taka, że sam bycie samoukiem też potrafi wiele. Ja wiem, że u ciebie jest podwalina jakby związana ze studiami, natomiast jednak bez tego też dałbyś radę.
Tak, tylko ja ci powiem tak szczerze, w ogóle to jest też taka rzecz, o której ja sobie myślę, bo ja mam takie ambicje, ogólnie jak sobie, jakby chyba w tym roku do mnie dotarło, co ja chcę w swoim życiu osiągnąć. I ja w swoim życiu nie mam czegoś takiego, że ja muszę być, nie wiem, najbogatszy czy coś, ja chcę być najmądrzejszy. Chcę być osobą, która ma największą wiedzę w pomieszczeniu, w którym się znajduje, niezależnie od tego, z kim się w nim znajduje. I to jest coś
jak
takiego...
Jak Sheldon Kupa.
Ale dobra. I to jest coś takiego, że z jednej strony to jest bardzo fajne i ta charyzma, i ta chęć jakby robienia rzeczy, i ta konsekwencja, systematyczność, odwaga też jest jakby super, ale z drugiej strony to się wiąże z tym, że... No ja jestem trochę indywidualistą, tak? Znaczy nawet nie trochę, nawet bardzo. A druga sprawa to jest też taka, że jakby na nic ci wiedza, jeżeli jesteś dupkiem. Więc dla mnie na przykład celem na 2019 rok jest to, żeby być osobą jakby... Żeby jakby dbać o to, żeby mieć wiedzę i tak dalej, ale jednocześnie dbać o to, że jakby jak ludzie się wokół mnie czują. Chociaż jest to dla mnie trudne.
W 2019 będę mniejszym dupkiem.
Znaczy, nie powiem, że teraz jestem, ale chodzi mi po prostu o to, że wiesz, jakby ludzie, z którymi ja mam przyjemność żyć, w sensie niezależnie od tego, czy to jest ktoś na przystanku, na ulicy, w pracy, poza pracą, w szkole, nie wiem, gdziekolwiek, tak? Dzielą się na tych, którzy mnie lubią i na tych, którzy mnie nie lubią. Ja to zawsze tak mam, że jakby albo ktoś mnie uwielbia, albo ktoś mnie nienawidzi. Raczej nie mam takich znajomych, z którymi mam kontakt na zasadzie takiej nie wiadomo jakiej. Co z jednej strony jest fajne, no bo masz polaryzację i wiesz, na czym mniej więcej stoisz, ale z drugiej strony jest bardzo słabe, dlatego że szczególnie w sytuacjach, gdzie ktoś jest nie jakby twoim klientem albo podwykonawcą, tylko ktoś jest twoim współpracownikiem, kończy się po prostu konfliktami. I jakby chciałbym na przykład takich sytuacji uniknąć jak najwięcej, bo coś robię źle, że tak powiem, i widzę to, że coś robię źle czasami. I to mnie martwi, ale z rzeczy w ogóle na 2019 rok chciałbym nauczyć się Reacta albo Angulara, dlatego że jakby chciałbym osiągnąć taki poziom mid frontendowca. Do tego chciałbym mieć własny zespół marketingowy, który będzie jakby utrzymywany przeze mnie w 100% i będę za jego pomocą i z jego pomocą i z nimi i tak dalej pracował nad tym, żeby jakby świadczyć jak najlepszy poziom usług moim klientom. Kolejna rzecz to jest uniknięcie sytuacji, w której nie zdaję przedmiotów, bo jestem zmęczony albo mam po prostu w dupie na studiach. Kolejna sprawa to jakby bycie rozpoznawalnym w oparciu o swoją wiedzę jako specjalista i praca z dużymi markami, co jakby to jest cel od lat. Kolejna rzecz to dbanie o siebie i o swoje zdrowie, bo jakby tyle razy słyszę, że trzeba dbać o swoje zdrowie, że za każdym razem będę to wpisywał, bo jakby ludziom się wydaje, chyba że ja nie o tym nie myślę. No i co? No i dowożenie tak jak dowożę, granie jako DJ. Chciałbym za 2 lata wystąpić na Openerze, bo jakby widziałem, że to jest możliwe, dlatego że dziewczyny, które znam z tej branży, które jakby nie mają, nie wiem, własnych jakichś kawałków czy czegoś, w tym roku grały na Openerze, więc myślę, że ja też mógłbym. Tylko mam nadzieję, że temat tego, że nie jestem dziewczyną, mnie nie wyklucza, bo jakby no... I w ogóle chciałbym zostać autorem albo jakby pisarzem dla gazety lub portalu internetowego.
A, okej.
Okay. W sensie napisanie jakiegoś felietonu raz na miesiąc, raz na tydzień byłoby dla mnie super opcją, tylko nie chciałbym tego robić za karę, tylko chciałbym to robić tak, że jakby samo... Bo ja w tym roku w dużej liczbie miejsc pisałem tak naprawdę, albo pod własnym nazwiskiem, albo jakby z ukrycia i tak naprawdę... Na przykład takie No Fluff Jobs. Pisząc dla No Fluff Jobs miałem coś takiego, że z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony no nie było aż tak fajnie. To bardzo ogólnikowe, ale chodzi po prostu o to, że no, nie było to jakby, koniec końców no, ta współpraca nie trwa do dzisiaj, tak?
Jasne.
I chciałbym, żeby jeżeli pojawi się następnym razem coś takiego, to żeby to było po prostu przyjemniejsze.
Kiedyś była taka reklama Era Możesz Więcej, to było przed wielu, wielu lat, kiedy ty jeszcze może na świecie w cudzysłowie
nie no, pamiętam, byłeś. No.
I tam było bodajże było hasło w reklamie, tam było zadzwoń do mamy, jakieś takie piękne hasło i tam było nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń. I wiesz co, jak mówisz mi o tym, że chciałbyś wystąpić na Openerze za 2 lata jako twój cel, to kiedyś włączyłaby mi się ta taka, sorry, ale tak to nazwę, komu się nie podoba, ten niech sobie wyłączy albo przeskoczy, polskość. Mianowicie bym miał ochotę ci powiedzieć, co ty pieprzysz, co ty w ogóle gadasz, że już ci odleciałeś totalnie. Ale tak sobie myślę, że nikomu nie można zabronić marzyć czy dążyć do celów. I oczywiście, znaczy można sobie gadać, nie? Ale po pierwsze tamta osoba zawsze może je realizować. Ja ci powiem tak, trzymam za ciebie kciuki i wystąp za 2 lata na Openerze, bo dlaczego nie? Trzeba próbować.
Znaczy wiesz, starać. Jak nie za 2, to za 3, tak? Jak nie za 3, to za 4.
Jasne,
w sensie jakby.
Oczywiście, no.
Ale przez ostatnie te 2 lata, odkąd, bo jakby wiesz, ja jestem po 2 i to też jest ważne, żeby powiedzieć, że dla mnie te takie podsumowania roku są o tyle jeszcze ważne, że ja jestem tak naprawdę świeżutko po wyprowadzce z chaty, tak? Od 2,5 roku utrzymuję się sam i jakby liczba rzeczy, też to jakby napisałem sobie w tym podsumowaniu, że liczba rzeczy, które ja nigdy nie sądziłem w ogóle, że będę połowę z tych rzeczy mógł robić, że połowę z takich ludzi, których mam przyjemność znać, poznam, że po w ogóle tą wiedzę, którą mam, to w ogóle kiedykolwiek będę znał kogoś, kto ją w ogóle ma i tak dalej, więc jakby z tej perspektywy to powiem ci tak szczerze, no ja jestem przekonany, że jesteś w stanie wszystko zrobić, tak? Tylko po prostu to jest obkupione, nie wiem, na przykład tym, że jesteś zmęczony czy coś, masz, kurde, nie wiem, przez 4 miesiące 5 wolnego tylko, tak?
No jedyne, co cię blokuje, to najczęściej czas.
Tak.
Dlatego, że tak naprawdę każdy może, na, nie wiem, załóżmy, że jesteśmy, mieszkamy w Ugandzie i chcemy zmienić miejsce życia, bo słyszeliśmy, że w Europie jest fajnie, ale nie mamy na to środków. Dalej blokuje nas tylko czas i no oczywiście są jeszcze zasoby życiowe, ale one są do zdobycia, bo czas jest potrzebny, żeby jeżeli nie mamy inaczej innej drogi, to żeby na piechotę się przejść.
To znaczy, wiesz, ja ci powiem tak szczerze, ja mam takie podejście...
To duży cudzysłów, tak? Tutaj
tak, pamiętam. Tak. Ale to też jest coś takiego, że moim zdaniem jakby w momencie, bo to w ogóle, kurczę, to jest chyba bardzo wartościowe, żeby to powiedzieć w tym odcinku, bo to jest coś takiego, gdzie każdy może sobie jakieś postanowienia noworoczne układać i tak dalej. To warto jest znaleźć sobie autorytety, które jakby przekraczają te granice, do których my jesteśmy przyzwyczajeni społecznie. I ja sobie takie autorytety znalazłem i są faceci albo kobiety, ale zazwyczaj jakby, nie wiem, no akurat ja mam na myśli konkretnego człowieka, więc dlatego mówię faceci.
No to mów, to.
Ale chodzi mi o to, że człowiek, który nazywa się ten projekt marki Off-White, tak? I teraz tak, żeby nie było. Możemy mówić, że Off-White to jest do dupy, że jest to żadna wartość artystyczna i tak dalej. Ja uważam na pewno, że co najmniej jest to wartość artystyczna, która jest kontrowersyjna. Ale zwróć uwagę na to, że ten człowiek, niezależnie od tego, czy ta marka jest jakby dla niego ważna, czy nie, on tak wykreował tą swoją chęć realizowania siebie, że stworzył sobie źródło
jak się
pieniędzy.
Ten pan nazywa? No chyba znasz z tego autora.
Virgil Abloh.
Okej.
I jakby nim się jara teraz każdy, ale dla mnie to jakby... Dla mnie tu jest ważne to,
nie wiem, kim on jest, więc nie jaram się nim.
No spoko, ale okay. Chodzi mi o takich ludzi w naszym moim wieku, w sensie. Nie właśnie. W naszym, co nie? XD. Ale to, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że stworzył markę odzieżową. Ta marka odzieżowa daje mu finansowanie do tego, żeby realizować jakieś swoje wszystkie inne pomysły. I ziomek jest w stanie, nie wiem, projektować ubrania, robić wystawy, robić kolaboracje, robić merch dla jakichś tam ludzi, występować na festiwalach. Tak naprawdę, nie wiem, no wszystko, stary. No, co chce, to robi, tak? I tak naprawdę to już nie jest kwestia, i to moim zdaniem, na przykład dla mnie celem na moje życie, to nie jest to, żeby rozkminić tak, żeby jak najlepiej wykorzystywać swój czas, tylko dla mnie celem jest zrobienie czegoś takiego, żebym tak mógł multiplikować swój czas za pomocą jakby fajnych ludzi, którzy będą chcieli ze mną pracować, żebym ja i oni jakby osiągali dużo więcej, bo to jest takie coś, że na przykład pracując dla kogoś, kto ma taki poziom funkcjonowania, uczysz się tak wiele, że pomimo tego, że ty mu jakby dajesz wartość jakąś tam za to, że dla niego pracujesz, to sam wyciągasz ogromną jakby wiedzę, wartość i tak dalej, bo tak naprawdę też to jest coś, co mi w tym roku w głowie świta, że to nie jest tak, że w sensie wszystko da się zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak. I to jest jakby największa wartość i to się jak najbardziej zamyka w ogóle moim zdaniem, im dalej idziemy jako cywilizacja, ale to już jest inna w ogóle rozkmina.
No tak, tak, spoko. Myślę, że już nie ma co tutaj szaleć, tylko przypomniał mi się case Tommy Lee Jonesa, który jest aktorem spełnionym i tak dalej, ale cały czas nie najlepiej czuje się na swoim ranczu w Teksasie, a jego wielką uwielbia grać w teatrze i to jest jakby jego dla niego kluczowe, więc wiesz, to, że masz jakby zdobyte fundusze z jakiegoś jednego źródła, pozwala ci często wykorzystać te fundusze na to, żeby móc robić to, co jeszcze bardziej kochasz.
No, ja na przykład chciałbym, stary, w ogóle za 20 lat wybudować swoje osiedle, no nie?
Spoko. Człowiek, to ja kiedyś to bym cię nazwał człowiek renesansu. Ile ty rzeczy byś chciał, to czasu może ci nie starczyć po prostu.
Nie, no właśnie, spokojnie, to właśnie, nie no, jakby na razie to jest jakaś abstrakcja, tak?
Czekam na to osiedle Bartka Rogacewicza, a tymczasem, proszę pana, zejdźmy już z tematów takich mocno osobistych, porozmawiajmy trochę szerzej, ale musimy zrobić to, co robimy co roku, czyli powiedzmy, co tam ciekawego,
tak.
Co w tym roku słuchałeś, proszę pana, co tam
to od czego, Sławku, zacząłeś, poczekaj, to po kolei, tak?
Spoko.
Od czego zacząłeś słuchać muzykę w 2018 roku?
U mnie, czekaj, w ogóle najlepszy patent, że odświeżyłem to sobie, a to musi się załadować. Cover My Eyes by LaRue.
Super.
Pierwszym artystą był Brandon Barnett. Nawet nie wiem, kto to, więc musiał jakiś przypadek wpaść tutaj. Nieważne.
Dobra.
A u ciebie?
Złota Owca Paluch XD.
Klasyk.
Pierwszy artysta, którego odkryłem, to jakaś Kilo Kisz, ale ogólnie ładna dziewczyna, więc
okej.
Okay. Może wrócę.
No dobrze, no to ile minut w tym roku 2018 na razie spadło ci na Spotify?
51773.
Okej, no to tak. U mnie 59108.
A to mnie w ogóle wkurza, że masz więcej niż ja.
No, widzisz, mówię, najbardziej popularny zespół lub no w sensie najbardziej artysta, najbardziej ten u ciebie?
Tako.
Ile godzin?
69 XD.
Ulala, ja 32 godziny spędziłem z Camp. Nie mylić z raczej z KA, z Campem, z wykrzyknikiem, tylko CAAMP Camp.
No spoko.
A w zeszłym roku wygrał Coldplay, jestem zszokowany, że w tym roku nie, no ale tak bywa. No dobrze, a inni topowi artyści?
Problem.
No.
Quavo na Fide, Tako na Fide i Palu.
Okej, okay, u mnie Coldplay, Sound of Arrows i Of Monsters and Men. Kawałki nie są znaczne, no bo po tytułach to ciężko tam ogarnąć. Natomiast jestem ciekaw, główne gatunki u ciebie?
Hip-hop, pop, dance, electronic, indie, R&B.
Okej, okay, u mnie indie, pop, rock, roots.
Ale ja ci powiem, że jakby po kawałkach jest śmiesznie, bo ty oczywiście u ciebie ciężko jest ogarnąć, ale na przykład u mnie, jak sobie przeczytasz Sterylnie, Cardio, Ania, Ground Zero, Prequel, to jakby to już brzmi jak dobre rycie bani.
No tak, tak, to prawda. U mnie same są angielskie tytuły, ja w ogóle polskiej muzyki mało słucham, więc jakby, no może z wyjątkiem Grzegorza Turnała, więc jakby nie ten. No ja nie powiem, żebym był jakoś mega nie mainstreamowy, ponieważ mam tylko 68% słuchania muzyki nie mainstreamowej, więcej niż average Spotify listener, tak? A u ciebie? Ile to procentów?
Poczekaj, bo jestem... u mnie jest... Ale ja nie mam procentów, czekaj. A może
Masz. Ja jestem Your Adventures. Na szóstej stronie masz. Na piątej nic nie ma.
No nie, ja mam tak, że ja mam informację o tym, że no. Twoja ulubiona... Twój ulubiony podgatunek to polski hip-hop. Jest tylko 672 tysiące słuchaczy, którzy kochają tę muzykę.
Jasne, tak czy masz troszkę inną informację? Czyli ona jest robiona, tak. Wiesz... dobierana per użytkownik.
Kontekstowo. I masz tą najstarszą piosenkę? Oldest
Song? No, dajesz. No, w którym
ja mam Blue in Green by Miles Davis 1959.
A to ja mam młodszą. Unchained Melody by Wright House Brothers z 65 roku. Ten kawałek możecie kojarzyć z Uwierz w ducha, między innymi. Z tego filmu z Patrickiem Swayze i Whoopi Goldberg, bo on tam się pojawia. No, widzisz,
a jak to u ciebie wygląda, powiedz mi, z tym, że...
Ty dziadzie.
U mnie na przykład jest to, dobrze, że no moi to tam tamci mamy kolejne... ulubieni wykonawcy to był Kanye West. I, znaczy w sensie, że często słuchałem Kanye'ego Westa i Jeezy'ego i to są kolesie, których... którzy są spod znaku Gemini od Zodiaku. Nie wiem, powiedziałem to tak najgorzej, że mogłeś nic nie zrozumieć.
Nic nie zrozumiałem, ale okej.
Okay. Chodzi nieważne. O to, że to są jakieś znaki Zodiaku. Ty masz też to?
Tak, ja mam Sagittarius.
A ja mam Gemini. Ja mam Kanye Westa i Jeezy. A ty masz?
Vance Joy and Sia.
Okej.
Okay. No dobrze, proszę pana, lećmy dalej. Dobra.
A masz podcast teraz?
Co?
Masz tutaj All Talk, to 9 na 11, że między słuchaniem muzyki słuchałeś też podcastów?
Nie mam. Ty masz 9 na 11, a ja mam 9 na 10.
A widzisz, a ja na 9 na 11 The Ground Up Show podcast, to jest tego Matt Diavela. Na początku się nim jarałem, a teraz mi jest wstyd.
No dobrze, to podsumujmy całość, na ostatniej stronie masz, to tak, top artist u mnie Camp Coldplay, główne piosenki Vagabond i All the Debts I Owe, więc to ten indie jako gatunek i 59 tysięcy minut ponad.
Ja problem, wiadomo, nie no jakby to tak samo, no nie problem paluch,
no tak. No to jest podsumowanie. Czy u ciebie ten, a znowu Damiana pewnie będzie jak zwykle jakieś zespoły typu rock, metal i tak dalej. To w ogóle jest niesamowite, jak my się różnimy muzycznie, to chyba nie ma tak w ogóle, że każdy słucha dokładnie czego innego, nic nam się nie pokrywa. Nawet popu obaj, raczej we trzech nie słuchamy, na tyle takiego, żeby on mógł się gdzieś wbić, wiesz, na piątych miejscach i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi? W sensie, że
to znaczy, ja ci powiem, że w tym roku w ogóle ja jestem zdziwiony tym, że u mnie wjechał sam hip-hop, dlatego że jakby patrząc na to, ile słuchałem na Spotify różnych miksów i muzyki, w sensie miksów jako playlist i muzyki różnych gatunków po to, żeby sobie nawet ją miksować, to naprawdę jestem zdziwiony tym, że tu jest jakby od góry do dołu hip-hop. W sensie takim, że okej, ja wiem, że ja problemu, w sensie moja dziewczyna się ze mnie śmieje, bo jakby jak my siedzimy razem w domu, to wiesz, siedzisz sobie z dziewczyną, tak, a tam leci po prostu problem, no nie? Gdzie jakby, nie wiem, czy kiedyś czy wiesz, jakie tam są teksty w słowach. Absolutnie, ale jakby nasze romantyczne wieczory są spędzane przy tekstach w stylu czekaj, na pewno jakiś ci znajdę, bo tak z głowy to wyjdzie słabo. Problem, nie wiem, weźmy sobie VHS, utwór tekstowo i na przykład tekst piosenki, prawda? Już jest ostrzeżenie oczywiście, że tak mam ukończone 18 lat. Jak się bawić, to chlać, chcesz oryginał, to opłać, w tym łóżku trójka to maks, nie masz numeru, daj faks. Dziękuję, pozdrawiam.
No to bardzo dobrze napisany tekst.
Więc tak, no bez, a nie, czekaj, chlać, płać. Ej, na czasownikach, ale lamusy.
No cóż, no a szok, normalnie wiesz. I tak to lepsze niż polskie komedie romantyczne, w sensie niż tam dialogi. No dobra, no widzisz, wszystko jasne. No, zobaczymy, co tam Damian jeszcze wymyślił, ale to już na końcu. Natomiast proponuję, żebyśmy przeszli dalej i chciałem, żebyśmy porozmawiali o serwisie Go, część druga, ale nie dam ci tego tematu, niestety. Czas nas tutaj będzie zbyt ścigał w pewnym momencie i czuję, że jeżeli zostanie czas, to na końcu chwilę o tym porozmawiamy.
Dobrze.
A chcesz, byśmy przeszli przez, że tak powiem, nasze coroczne podsumowania, wręczania nagród i tak dalej. Tak naprawdę nie dzieliłem w tym roku na żadne kategorie. Chciałbym tylko, żebyśmy porozmawiali o tym, co było failem i tym, co było urządzeniem. W ogóle jakby ogółem najfajniejszymi rzeczami w tym roku i najgorszymi rzeczami w tym roku. Zarówno na poziomie urządzeń, jak i na poziomie nie wiem, jakieś usług, tego typu rzeczy. I najpierw może zacznijmy od faila roku, który ty wskazałeś. Chodziło ci o rzeczy związane z Facebookiem. Możesz opisać dokładniej?
No ja jestem zdania, że ten rok jakby osoby odpowiedzialne za PR Facebooka to spieprzyły z góry na dół.
Czemu?
Wiesz co, no to jest jakby wielopoziomowe, dlatego że pierwsza rzecz to jest kwestia opinii publicznej. I my w Polsce może nie zwracamy tak na to uwagi, dlatego że to się u nas...
A chodzi ci też o te, bo to było w tym roku, co Zuckerberg występował przed kongresem, tam przy tą,
tak,
przed tą komisją.
Tak, to było w tym roku. Tak, okay, to było w tym senacką. I jakby dużo było takich... To znaczy, największym problemem dla mnie nie jest tak naprawdę jakaś konkretna sprawa. Największym problemem dla mnie jest to, że ja nie wiem, o co chodzi. I jest bardzo dużo informacji, w których jakby idzie coś, że coś jest nie tak, The Verge robi kolejny odcinek na swoim kanale na ten temat, jest kolejny artykuł na ten temat, ktoś tam coś tam jeszcze pisze, mówi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to się tak mnoży i tak naprawdę nikt z Facebooka nie zrobił z tym porządku. I tak naprawdę nie wiadomo, czy da się z tym zrobić porządek. I ja widzę to też u siebie w pracy, że... Mogę nawet otwarcie powiedzieć, że tak jak na początku tego roku większość budżetów, które obsługiwałem, szły na Facebooka, tak dzisiaj większość budżetów, które obsługuję, nie idzie na Facebooka. I oczywiście można powiedzieć, że to klienci się zmieniają, stradaty, pierdaty, ale tak nie jest. Po prostu jest tak, że coś chyba pękło. I pękło na przykład dla mnie, jako dla osoby, która się tym interesowała, pracowała w tym i tak dalej, Facebook pod kątem takim biznesowym jest mało opłacalny, ponieważ dotarcie jest bardzo skromne. I to jest po prostu czasami tego nie warte. A pod kątem jako użytkownika jest tak, że jakby staram się z Facebooka korzystać niedużo, to znaczy tak naprawdę pewnie ty też używam tylko Messengera i kilku grup, które tak naprawdę jedną z nich jest podcast. A w ogóle jako człowiek wydaje mi się, że cała sprawa bardzo negatywnie wpływa na wizerunek Facebooka i nie wiem, jak to...
Znaczy uważam, że 2018 rok był pierwszym rokiem, kiedy Facebook jawnie i świadomie zaczął dołować. Nie chodzi mi do końca o wyniki finansowe, chociaż widziałem ostatnio, że tutaj też tak super już nie było, gdzieś jakieś tam na giełdzie, ale to też nie znam skali całego roku, więc nie chcę tu się wypowiadać, widziałem jakiś wykres, kawałek. Natomiast uważam, że w mentalności to już jest jasne i czytelne w badaniach, kiedy nastolatkowie w Stanach uważają, że konto na Facebooku jest kontem, jest w ogóle Facebook, jest serwisem jakby takim dla, już dla masowych, coś jak nasza klasa kiedyś w Polsce, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Czyli dla starszych ludzi.
Dla starszych ludzi, tak. I Facebook przestał być już totalnie, nawet nie chcę powiedzieć trendy, czy raczej on jest już pewnym ugruntowanym miejscem wymiany komunikacji pomiędzy użytkownikami, czyli Messenger i tak dalej, ale nie ma w nim już nic absolutnie sexy. Ludzie używają Facebooka bardziej, bo muszą, a nie bo chcą. I są serwisy, gdzie chcesz być, żeby ten, na przykład, nie wiem, należący do Facebooka, Instagram, tak? Natomiast są miejsca, chyba tak jeszcze cały czas jest, natomiast Facebook nie jest miejscem na pewno, który ktoś by lubił, moim zdaniem. Ja nie lubię, używam, bo muszę i używam, bo jedna czy dwie funkcje są sensowne, tak? Messenger czy właśnie grupy. Swoją drogą, nie zapominajmy, że w tym roku to też Google się nie popisuje, bo zapowiedział, raczej mamy ostateczny upadek Google Plusa, bo Google w tym roku zapowiedziało, że zamknie w ciągu najbliższych miesięcy Google Plusa. Google i zamykanie przez nich projektów jest swoistym osobnym w ogóle tematem dziesięciolecia, że tak powiem. Bo...
Ale to jest w ogóle coś takiego, że Google powiedział, że zamknie Google Plusa i był przeciek i teraz to skrócili, że jeszcze szybciej go zamkną.
No widzisz, no to jest dla mnie znaczy w ogóle przeciek Google danych. Plus... Google Plus to jest w ogóle największy fail Google'a w ciągu ostatniego, nie wiem, ostatnich 10 lat, tak, moim zdaniem. I no wyszło jak wyszło, natomiast Facebook przynajmniej się trzyma, natomiast jego postępowanie na wielu polach jest po prostu nie okej, no. Już wiesz, już to, że bez płatnej promocji to strony, na przykład Gruta, Marek, to właściwie nie istnieją, tak?
No właśnie ja to myślę, tak? W sensie, bo to jest coś takiego, jakby dla mnie to jest taka prosta analiza, tak? Dajmy na to, mamy sobie butik z sukienkami, co nie? Budżet na promocję miesięczny, załóżmy, mamy, nie wiem, 3000 zł. I mamy dwie możliwości. Albo pójść w kierunku tego, żeby wziąć, nie wiem, kilku influencerów, tak? Zapłacić im i dotrzeć do, nie wiem, no załóżmy, że każdy influencer będzie miał jakieś tam 20 tysięcy obserwujących, z czego 5 tysięcy będzie to oglądać, więc dotrzemy do jakichś, nie wiem, 20 do 60, 80 tysięcy ludzi, tak? Albo pójdziemy na Facebooka, weźmiemy sobie osobę od obsługi tego Facebooka, które będzie musieli zapłacić, no, pi razy oko, pewnie tysiaka, z podatkami i tak dalej. I do tego jeszcze zostanie nam dwa koła na reklamę. I ja jestem w stanie sobie rączkę uciąć, że te same 3000 zł zainwestowane tą pierwszą drogą, w porównaniu tej drugiej drogi, wyjdą o wiele lepiej.
No bo to tak często jest właśnie. Czy w sensie tak teraz jest?
Ja mam ten układ, powiem szczerze, przećwiczony. I ilekroć jakby jest tak, że jest jakiś, nie wiem, jakaś okazja, jakieś święta, nie święta, wiesz. Takie sytuacje, gdzie jakby jest wzmożona aktywność zakupowa ludzi, jak ja to pięknie nazwałem, to tyle razy Facebook daje dupy, no nie? W porównaniu do innych kanałów. W tym momencie.
No okej, dobra. Przejdźmy dalej, bo tu Facebooka nie ma co ten. Ja wpisałem AirPower od Apple. Nie chcę za długo się rozwodzić nad tym i nie uważam, że to jest jakiś
tam fail. Miało być i nie ma.
Miało być, nie ma i zrobili z tego taki kult... Ja raczej inaczej, tylko powiem tyle, że Google'owi to się raczej zdarza, żeby takie rzeczy odwalać, no ale Apple nie jest firmą, która może moim zdaniem sobie na takie rzeczy pozwalać, żeby zapowiadają coś, że będzie i nie ma, bo to moim zdaniem to niszczy ich jakiś jeszcze wizerunek, chociaż ostatnio też mam wrażenie, że w tym roku Apple zaczęło spadać wizerunkowo i nie wiem, mam takie wrażenie, a to może tylko moje wrażenie, wiadomo, na rynku zarabiają.
Nie, no to jest to, o czym rozmawialiśmy, tak, że jakby tak bardzo windując ceny i jakby będąc tak bardzo greedy, po prostu to idzie kosztem renomy, którą mają, tak, bo w tym momencie oni odcinają kupony nie od produktów, tylko od renomy, którą mają i od tego, że jakby no od wartości marki. Jakby monetyzują wartość marki, co widać po prostu po dłuższej perspektywie w tym, że jakby zaczyna to spadać.
No właśnie o to chodzi, no i moim zdaniem to też kolejna, jakby ja uważam, że zbliżamy się, jeżeli się nie zbliżyliśmy do pewnego szczytu, po którym już nie będzie, nie wierzę w kolejne przychody takie rekordowe i tak dalej Apple, ale to jest... A AirPower jest takim tylko takim drobiazgiem, takim tym pokazującym, tym czubkiem góry lodowej pokazującej pewne problemy, o tak.
Czubkiem kolejnej góry lodowej, tak w ogóle moim zdaniem. A swoją drogą, jeszcze jak już mówimy o przychodach i tak dalej, to w tym roku moim zdaniem też kryptowaluty jakby były, krótko mówiąc, no sprawa stała się jasna, tak? Jakby na początku roku Bitcoin kosztował, nie wiem, tam jakieś 60 tysięcy? Teraz kosztuje 13.
To jest dopiero wachnięcie.
Znaczy to jest po prostu... pamiętam, powiem ci tak szczerze, bo wspominam o tym dlatego, że pamiętam jak w czerwcu ludzie mi mówili, że od września, w sensie tacy wiesz, koledzy mniej więcej w moim wieku, którzy powiedzmy, że pasjonują się rynkiem finansowym i zaczynają w nim stawiać swoje pierwsze kroki i udają specjalistów. Każdy z nich mówił mi, że no stary, słuchaj, od września Bitcoin będzie rósł. Bitcoin będzie rósł od września, jak ja pierdzielę. No, tak zdołował. I już nie mówiąc o tym, że pamiętajmy, jak było w lutym albo w marcu, była akcja rebrandingu jednej kryptowaluty i Lord Crushfield z YouTube'a zaczął namawiać ludzi, żeby kupowali kryptowaluty, a potem ta kryptowaluta tak pieprznęła o ziemię i tak dalej. To są takie małe sytuacje, które składają się w taką jedną wielką całość takich po prostu utopionych pieniędzy. I ja się bardzo cieszę, że w maju jakby zmonetyzowałem wszystkie, które miałem i zapomniałem o sprawie.
No widzisz, no i bardzo dobrze. Teraz masz przynajmniej pewny hajs. Dobra, trzeci fail też nie... W ogóle to może mały wstępniak. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie, że telefony w tym roku uważam za... Mamy w ogóle rok taki przejściowy, kiedy pojawiają się telefony typu bezramkowego, które mają udawać swoją bezramkowość poprzez ukrywanie jakichś fizycznych rzeczy, tam jakieś Oppo Find X i tak dalej. Telefony, które próbują tego notcha zakrywać, w sensie jesteśmy w takiej, nie wiem czy masz takie poczucie, że przejściowej. I tak, wśród tych telefonów pojawił się generalnie nudny rok moim zdaniem, mimo wszystko cały czas mogę to powiedzieć. W sensie ciężko już wymyślić coś nowego póki co. Nic mnie poza tym może składanym ekranem od Samsunga, na który czekać będę w 2019. To nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Natomiast chcę powiedzieć o telefonie, który uważam za jednocześnie wspaniały i jednocześnie do dupy. Chodzi mi o Huawei Mate 20 Pro. Ja go tu wpisałem w fail roku. Chodzi mi o pewne drobiazgi, a dokładniej dwa. Jeden jest mniejszy, drugi jest po prostu dla mnie taką głupotą, że do dziś mimo wszystko nie mogę wyjść spod wrażenia. Pierwszym jest mniejszy moim zdaniem, a większy w uczuciu ogólnym problem związany z tym wylewaniem się, że tak powiem, zazielenieniem ekranu i bardziej reakcją firmy Huawei, która mówi, że problemu nie ma. To przypomina mi reakcję Apple na to, że iPady się zginają, mówiącą na poziomie tego, że to jest normalna cecha, tak miało być, to nie bug, to feature, tak, słynne. Natomiast fascynuje mnie i nie mogę zrozumieć do dziś tego, dlaczego ktoś ukrył głośnik w porcie USB-C. I dla mnie to jest w ogóle drobny technologiczny fail roku, w sensie jak zrobić głupotkę. I ja wiem, że jest milion gorszych telefonów, ale one nie mają żadnego znaczenia na rynku, ale patrząc po ogółem rynku, powiedzmy 5-6 najważniejszych telefonów, to w iPhone'ach nie widzę problemów, Pixele mają swoje problemy, ale to są kolejne jakby rzeczy software'owe, a głupota projektanta mówiąca, że ja do dziś nie umiem znaleźć żadnego plusu, plusa takiej sytuacji, że głośnik mamy umieszczony w USB-C. Po prostu nie, jestem pod wrażeniem cały czas, kto to wymyślił i dlaczego, rozumiesz? Jakby cały czas nie wiem, nie rozumiem i fascynuje mnie to w jakiś sposób, więc to chciałem takiego powiedzieć. A w ogóle na rynku telefonów to naprawdę w tym roku to jest... Znaczy, ja wiem jedno, że w tym roku rynek stał pod rzędem tego, że warto kupować telefony średniopółkowe, tańsze, ale także telefony, które są flagowcami ostatnich lat. Wiesz o co chodzi, że dotarliśmy do ściany, że ciężko dać coś nowego, że aparaty fotograficzne w telefonach też już jakby, no dobra, może poza tymi motywami z wieczornymi zdjęciami właśnie w Mate 20 Pro, czy na przykład w Pixelu, to są fajne rzeczy, ale iPhony, właściwie no, te nowe iPhony to nic nie zmieniły. iPhone X jak był przełomowy, tak jest dla linii Apple, jest przełomowy. Pixele, no fajnie wszystko ten, ale poza tym właśnie Night Sight, to nic tam nie ma takiego wyjątkowego, o czym mógłbym powiedzieć. Natomiast jestem zafascynowany średnią półką. Takimi telefonami, przede wszystkim marką Xiaomi, do której dzisiaj jeszcze nawiążę. Uważam, że to są w ogóle zwycięzcy tego roku. Rozpędzona tak po prostu lokomotywa z tym swoim jeszcze średniopółkowcem Pocophonem. No to jest w ogóle sztos i uważam, że mimo, że sam nie kupuję telefonów Xiaomi, to mam sporo sprzętów od Xiaomi w domu, o czym jeszcze dzisiaj powiem. Natomiast na poziomie sprzętów to jedyna marka, która na mnie zrobiła w tym roku wyjątkowe wrażenie, no może poza Nubią. Natomiast reszta to po prostu Samsung ostatnio się jakoś wycofał. Ma świetne telefony, jak miał, tak ma. Apple, no fajnie. Google ze swoimi Pixelami, no spoko. Huawei, to Huawei ostatnio bardzo intensywnie się promuje, ale ma problemy swoje w Chinach, tak? Jeszcze cały czas. Natomiast moim zdaniem cały czas jakby Xiaomi jest tutaj potentatem jakby takiego byciem największym, jak to się mówiło kiedyś, tygrysy te wschodu, tak? Takie najbardziej rozwijające się kraje. To dla mnie Xiaomi jest takim technologicznym tygrysem teraz cały czas. Robi to na mnie duże wrażenie.
Ja ostatnio, nie wiem, czy chcesz coś tu dodać, w ogóle, no? Jako taką ciekawostkę, no. To ostatnio oglądam sobie taki kanał na YouTubie, nazywa się Polskie Drogi.
A, no to ja też przecież polskie drogi. Nie wiem, co to ma do rzeczy, ale okej, mów.
No ma to do rzeczy tyle, że jak ludzie się jeżdżą tymi samochodami i nagrywają kamerami, to jakbyś tak popatrzył, to większość kamer, która jest, albo co najmniej połowa, to ma oznaczenie mi.
A, że odsiałem. No tak, tak, ta sprzęciki i tak dalej. No,
i to jest moim zdaniem taka strategia, która jakby polega na tym, że ludzie może nie kupią od razu telefonu od Xiaomi, czy tam Xiaomi, czy jak to się zwie, albo je kupią, ale chodzi mi o to, że jakby oni uderzają tak szeroko, że dzięki temu, nawet jeżeli ktoś nie był przekonany do telefonu na przykład, to dzięki temu, że kupił sobie kamerkę do samochodu, bo stwierdził, że tam stuwa w tą czy
jeżeli
nie będzie działać, tak, to zaufał tej firmie i tak się buduje zaufanie. Tak, tak. I o to mi chodzi.
W ogóle jeszcze wrócimy do tematu na koniec, bo ja mam to jakby w osiągnięciach, więc chciałbym jeszcze do tego nawiązać. A wiesz co, nie, zostańmy przy tym, to przejdźmy teraz do tych fajnych rzeczy, które na tym roku zrobiły na nas wrażenie. Co warto podkreślić, niekoniecznie będą to rzeczy, które są na przykład wyszły w tym roku, ale pewne dopracowania czy rzeczy, w które my weszliśmy mocniej, pozwalają nam osobiście powiedzieć, co zrobiło na nas wrażenie. Bardziej zaczynam od tematu samochodowego. Motoryzacyjnego, przepraszam. No to ty powiedz coś.
W sensie dla mnie ogólnie jakby w tym roku zrozumiałem, że po tym jak miałem wypadek w maju, to jakby stwierdziłem, że przede wszystkim każdy samochód następny, jaki będę chciał mieć i jakim chcę jeździć, musi być bezpieczny. I skończyło się trochę podejście na zasadzie, nieważne, ważne, żeby mieć furę.
Proponuję też oczywiście wolniejszą, rozsądną jazdę, jeżeli jeździłeś szybko.
Nie, to akurat nie była tego typu kwestia. Po prostu zostałem za kółkiem i bardzo przez to może też robi na mnie wrażenie to, jak wychodzą jakieś fajne, nowe technologie dotyczące bezpieczeństwa w samochodach. I oczywiście są ludzie, którzy stwierdzą, że nie wiem, Tesla Roadster, czy Tesla 3, czy Tesla jakaś tam inna była w tym roku wydarzeniem roku. Dla mnie nie, dlatego że dla mnie dalej są to samochody, które mają tak wysoką cenę, że jakby nie są one dostępne. Nawet dla ludzi, nazwijmy to zachodnich, w sensie takim, że jeżeli nie jesteś tatą, w sensie tatą, chodzi mi o wiek, tak? Jeżeli nie jesteś facetem, który ma 35 lat, rozchuśtane jakieś małe przedsiębiorstwo albo już jakąś fajną, wysoką funkcję w korporacji, to nieważne, czy mieszkasz w Polsce, w Norwegii, czy gdziekolwiek indziej, na Tesla w tym momencie jeszcze nie jesteś w stanie sobie do końca pozwolić, tak? No chyba, że ten model 3, ale to już jest jakby też nie stanie. I dlatego też bardzo zwracam uwagę na to, jak technologie, które są zastosowane w Tesli albo rzeczy, które są jakimiś tam nowinkami dotyczącymi samego bezpieczeństwa, są przenoszone do normalnych samochodów. I to jeszcze nie jest moment, gdzie elektroniczne auta mnie, czy tam zasilane prądem auta mnie jarają, bo po prostu nawet nie wiem, jakbym to miał teraz naładować, jakby dostało na parkingu pod blokiem. Natomiast nowa klasa A od Mercedesa moim zdaniem jest po prostu sztosem, dlatego że w samochodzie, który jest bardzo jakby tani, jak na to, co oferuje, bo tak naprawdę w samochodzie nowym z salonu za 90 tysięcy, który tam jest zaczynał 90 czy od 100 tysięcy, mamy, nie wiem, asystenta utrzymania pasa ruchu, mamy ten takie radary dotyczące tego, żeby się awaryjnie zatrzymywał, jak pieszy ci wkroczy na jezdnię, żeby sprawdzał martwy punkt, żeby sprawdzał, czy ty jesteś jakby przytomny, czy nie, żeby też miał opcję awaryjnego zatrzymania, żeby to się nazywa też cruise control chyba, coś takiego, że jakby utrzymuje stałą odległość od pojazdu przed tobą i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze na przykład nawigacja, która jest, ma rozszerzoną rzeczywistość, czyli jest tak, że jakby na nagranie z kamery, które jest wyświetlane na żywo, nakłada ci informacje o tym, gdzie masz skręcić, drogowskazy i tak dalej. I na przykład to jest bardzo takie subiektywne w tym przypadku, bo ja po prostu myślę o tym, żeby może sobie takiego Mercedesa w przyszłym roku zafundować, ale dla mnie jest to coś, co jakby zupełnie deklasuje konkurencję w tym momencie do tego samochodu, niezależnie od tego, czy mówimy o samochodzie typu Hyundai i30, który będzie wymaksowany, czy mówimy na przykład o kimś, kto jest totalnie na poziomie Mercedesa, czy na przykład BMW serii pierwszej, drugiej, albo o Audi, czy to będzie A1, czy tam Q1 to się nazywa, czy A3. To jakby nic nie ma w tym momencie takiego standardu w tej cenie, co ma Mercedes. Co dla mnie po prostu jest jakimś totalnym killer featurem, bo już nawet nie chodzi o mnie, ale nawet jeżeli byłbym sobie takim właśnie 35-letnim tatuśkiem i miałbym wybrać samochód dla mojej żony, to jakby wsadzenie jej w taki samochód, to byłoby takie poczucie na zasadzie, że jakby no jest po prostu, że to jest bezpieczne auto.
Mhm. No tam jest bardzo ładne.
Znaczy tak, jest bardzo ładne, ale też jest ważne to, że jakby te samochody, przez to też trochę, że mamy taką manię za liczbami, one z roku na rok rosną, tak? I kiedyś było tak, że małe samochody jakby miały mniejszą strefę zgniotu, były bardziej jakby awaryjne, w sensie takim, że w wypadkach po prostu mogły się, nie wiem, składać jak puszki w cudzysłowie. Oczywiście wiadomo, że one musiały przychodzić jakieś tam atesty i tak dalej, ale były bardziej podatne jakby na zmiażdżenia, uszkodzenia i tak dalej. Dzisiaj ta A-klasa kolejna urosła o kolejne milimetry wzdłuż, wszerz i wzwyż. To sprawia, że jakby ten samochód staje się jeszcze bardziej bezpieczny. I oczywiście znajdzie się ktoś na pewno, bo w Polsce żyjemy, więc na pewno przyjdzie ktoś i powie, no przecież to nie jest prawdziwy Mercedes, tak? Ale jakby nie wiem, czy samochód musi być dla mnie... Nie wiem, czy to jest prawdziwy Mercedes, czy nie jest prawdziwy Mercedes. Dla mnie jakby podstawą jest bezpieczeństwo. I tutaj akurat to nie ma po prostu sobie równych. I mam nadzieję w ogóle, że w przyszłym roku będzie to jeszcze szerzej wychodzić. W sensie takim, że jakby Mercedes pewnie za 6 lat wprowadzi nową A-klasę, czy tam za 4, czy za 5. Ale ciekawi mnie to, co dalej się wydarzy na rynku motoryzacji pod tym kątem, bo największą zaletą tego całego pomysłu na jakby automatyczne sterowanie pojazdu, czy tam autonomiczne jeżdżenie i takie, jak to tam zwał, tak zwał, jest jakby najbardziej korzysta bezpieczeństwo, tak? I jakby i to, że jest coraz mniejsza szansa na to, że komuś się coś stało, co moim zdaniem jest totalnie jakby wartościowe. Szczególnie po oglądaniu kanału Polskie Drogi, na którym jakby polecam każdemu, kto ma chwilę czasu czasami, żeby sobie zobaczyć. Bo to się fizjonomom, jak to mówił Waldemar Kiepski, nie śniło, co tam się odpierdziela, no nie?
No okej, spoko. No dobrze. Ja tu nie mam nic do dodania, że tak powiem.
A masz jakieś rzeczy, które na tobie zrobiły wrażenie w tym roku?
Znaczy nie, no mam, ale to będzie mój jakby ostatni. Ja wrzuciłem się jako ostatni. Ho, ho, ho.
Ha, czyli to po prostu jak zwykle, ja muszę tutaj pierwszy się odsłaniać.
Nie, no mogę, jak coś mogę wrzucić, proszę bardzo, teraz mogę ja powiedzieć o usłudze, która zrobiła na mnie wrażenie w tym roku.
Dobrze, mów.
I dalej będę uważał, że ona jest, no jest dla mnie hitem, to znaczy Revolut w tym roku, bo go dodałem tu nam płynnie w trakcie.
A to fakt, odcinka. No.
Uważam, że Revolut w tym roku, jeszcze teraz jak uzyskał licencję bankową tam na Litwie czy Łotwie i do tego jeszcze... W Polsce zaczyna jakby służyć czat, raczej w sensie helpdesk zaczyna być po polsku, chcą się tu zlokalizować i tak dalej. To dla mnie to jest w ogóle sztos i to, jak dużo go używałem, jak dużo z tej usługi korzystałem w tym roku poprzez wyjazdy, zakupy w internecie i tak dalej, i tak dalej. To robi na mnie wielkie wrażenie i uważam, że w dziedzinie finansów jest to najważniejsza usługa. Jest to najważniejsza usługa, jaka jakby się pojawiła w tym roku, więc generalnie rzecz ujmując, dla mnie Revolut jest bardzo ważnym.
Jest rewolucją. Tak, dla mnie też. W sensie takim, że ja byłem w tym roku 2 razy w Rzymie i to dodatku jeszcze płaciłem wiele razy za oprogramowanie, które kupowałem za granicą. Za każdym razem robiłem to przez Revoluta i uważam, że to jest po prostu sztosem. I mam w ogóle zrobione coś takiego teraz, że mam Revoluta ustawionego automatycznie na to, żeby za każdym razem, jak bilans spadnie poniżej 200, to żeby automatycznie mi doładował z konta i w ten sposób jakby opłacam sobie pakiet Adobe. Mhm. Jest to zajebiście wygodne. W dodatku po prostu te kursy są super i w ogóle jakby Revolut jest sztosem, naprawdę jest super.
No ja nie ukrywam, że Revolut jest dla mnie pośrednikiem w robieniu, słuchaj, przelewów, bo jak przelewam na swoje niemieckie konto, to po prostu przesyłam sobie hajs na Revoluta i z Revolucie przestawiam hajs na euro i z euro robię przelew. I powiem ci ciekawostkę, nie wiem z czego to wynika, ale jeżeli przelewasz euro przeliczone na konto niemieckie na przykład, to mi zawsze wykonuje darmowy turbo transfer.
Okej.
Okay. A ja mam konto to podstawowe, więc nie wiem, czy to wynika z przelewów euro-euro. Wiesz, o co chodzi?
Tak, wiem, o co ci chodzi. Tak jak w banku, na przykład jak robisz przelew do kogoś w banku, to idzie od razu, niezależnie, czy to jest...
Tak. Tylko, że ten turbo tutaj nie działa tak, że on działa w sekundę, bo to nie jest ten sam typ, tylko to jest jakby bardziej turbo przelew na zasadzie w ciągu kilku godzin, tak? Mm-hmm, ale to i tak jest dalej super szybko i jestem pod mega wrażeniem, że to jest za darmo. Wiesz, tyle tam usług jest, tak? Bo to wypłacanie z bankomatu i uważam, że jest to usługa, którą warto docenić w tym roku. Po prostu mega mi... Jakbym zastanowił się, co mi jakby wpłynęło na takie codzienne, wiesz, korzystanie z życia tu w przypadku wyjazdów, to jest zdecydowanie to. To jest, w ogóle nie mam co do tego wątpliwości. No dobra, proszę pana.
Dla mnie też. No. Aplikacja Revoluta moim zdaniem zrewolucjonizowała też trochę podejście do aplikacji bankowych, dlatego że...
No tak, zgadzam się.
Tutaj, w sensie... Często spotykam się w swoim życiu z tym, że ludzie chcą, żeby jakby projekt wizualny trochę schodził na drugie pole, a fajne jest to, że w przypadku Revoluta oni naprawdę tutaj zagrali tą wizualną częścią.
Tak, ale co ważne, tutaj projekt wizualny trzyma się kupy i jest funkcjonalność połączona razem z nim. Na przykład tak. Coś, co ma dla mnie tylko... Jak podaję ludziom konto, żeby mi wysyłali hajs, to zawsze robię to do mBanku, dlatego że tam w aplikacji są powiadomienia o przychodzących przelewach. Po prostu, jako wiesz. I jedyną aplikacją bankową lub subbankową, jaka robi to samo, czyli daje wszelkie powiadomienia o wszelkich transakcjach, jest właśnie Revolut. I to mi się mega podoba. To jest mega przydatna funkcja, bo ona ci pokazuje, że coś się wydarzyło, tak? I nie musisz za to płacić, nie dostajesz jakichś oldschoolowych SMS-ów o tym, wykupujesz pakiety SMS-ów. Nie, po prostu aplikacja cię o tym powiadamia. Powiadomienia z aplikacji o sytuacji na koncie uważam jest ekstra, super, hiper wspaniałe. I mnie to mega osobiście cieszy. Dobrze. Proszę pana, kolejna kategoria.
No ja myślę, że Beatsy.
No jako tak, pojawi się jako kategoria. Obydwaj w tym roku zakupiliśmy Beatsy, z czego ty więcej, bo ty dwie pary. Ja kupiłem jedną parę i używam ich cały czas na co dzień. No to powiedz, czemu Beatsy trafiły na tą listę? W ogóle Beats jako marka w tym przypadku, tak? No, czy jako słuchawki, no po prostu.
Znaczy, no dlatego trafiły na tą listę, no bo jakby przez lata były równo jechane z góry na dół, a w tym roku to się zmieniło i jakby zmieniło się to nie dlatego, że nie wiem, zrobili jakąś zajebistą kampanię marketingową, tylko zmieniło się dlatego, że jakby no ja się zdecydowałem spróbować i się nie zawiodłem. I jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek i to jest dla mnie taki ewenement. To jest tak, jakbym w pewnym momencie stwierdził, że TouchWiz na Samsungu jakby to jednak nie jest gówno.
Tak, to jest dosłownie przedstawienie i ja muszę tu się też przyznać, że mam podobnie, to znaczy miałem bardzo złe zdanie, czy złe, no może nie, że złe, ale po prostu...
No krytyczne na pewno, takie
krytyczne
bardzo.
Krytyczne wielce i dalej na wielu polach oczywiście będę takowy miał, natomiast myślę, że tutaj trzeba na to spojrzeć szerzej i ja osobiście chcę dodać też do tej listy taki mały plusik dla OnePlusa za słuchawki OnePlus Balec bezprzewodowe, tanie, dobre słuchawki, natomiast Beats Solo 3 Wireless, które kupiłem i które ty też masz i mamy chyba tą samą kolorystykę, są po prostu świetne, no i one sprawdzają się na co dzień, jestem zadowolony zarówno z ich brzmienia, jak i z długości czasu pracy na baterii, podoba mi się to, że nie mam problemów na Androidzie. W sensie, że bez problemu się łączą. Mają swoje, że tak powiem, słabe strony, nie wiem, nie podają na przykład procentu baterii dźwiękowo. Tak. Taki wiesz, i drobiazg i tak dalej. Natomiast absolutnie, jeżeli bym wybrał design, tutaj zdecydowanie niszczą i w naszym logo, że tak powiem, tak zdradzę, miało to nawiązywać właśnie do główki ze słuchawkami na uszach i tam są te takie szare, wiesz, ten szare wykończenie, ten szary. I najbliższe słuchawki właśnie takiemu prostemu znaczkowi takiego ikonicznego zwizualizowania słuchawek dla mnie poza kosami Porta Pro jako pewnym takim klimatem Walkmana to właśnie są Beatsy. Ich linia, ta linia, jak wygląda, tak wyglądają słuchawki nauszne, takiego nauszne, co ważne, bo to są, nie są takie do...
No
do
chodzi ci o to, ten. No. Że jakbyś rysował komiks, to tak by się narysował.
Dokładnie tak. To są modelowe dla mnie słuchawki. Dokładnie tak. Mhm. I chcę to podkreślić, że to jest towar trochę za drogi w tych oryginalnych źródłach, natomiast można je dostać, na szczęście przez wysoki stopień dystrybucji można dostać je z wielu źródeł i można dostać je taniej i mega je polecam. Uważam za
ja ci jeszcze powiem taką rzecz,
no,
że mi się w ogóle podoba to, że w tym roku zacząłem otaczać się taką technologią, która jakby taka jest przyjemna wizualnie i tak dalej. To jest fajne, że jakby kupiłem sobie telefon, który nie ma takiego jakiegoś chorego rozmiaru, że mam słuchawki, które są ładne, że mam komputer, który się fajnie klika klawiatura, pomimo tego, że jakby ten mechanizm motylkowy mógł być, kurde, błędem.
Masz nawet dwa takie komputery, które się fajnie klikają.
No tak, no bo jeszcze mam tego Surface'a, ale z Surface'em akurat fajne jest to, że jest po prostu lekki. Że pomimo tego, że jest jakby z magnezu, tak, to jest lekki. I to jest moim zdaniem super.
To w ogóle może płynnie przejdźmy do kolejnego, że tak powiem. Aha, jeżeli chcecie posłuchać o słuchawkach więcej, no to zapraszamy do 161 odcinka, bo tam dużo o tym było o obydwu parach. Natomiast wracając, no to napisałeś coś takiego, że w tym roku robią na ciebie wrażenie tablety Pro. Jak rozumiem, dotyczy to zarówno iPada Pro, jak i Surface'a Go. Traktujesz je jako jedno. Dobrze,
znaczy, dla mnie to nawet nie jest kwestia tego, co wyszło w tym roku, tylko dla mnie po prostu to jest pierwszy rok, kiedy ja stwierdziłem, że to ma sens i też dlatego kupiłem sobie takiego Surface'a. Zawsze uważałem, że to jest taki absurd. Że to jest takie coś na zasadzie, że taka proteza, tak? W sensie nieważne, czy to jest Apple czy Surface, to jakby gdyby nie to, że jeden z moich kolegów sobie kupił Surface'a i pokazał mi, że jakby da się da Photoshopa, Illustratora i wszystko robić, to bym dalej twierdził, że to jest jakby bez sensu.
No ja będę twierdził, że to jest, że to nie jest tablet w ogóle, tylko to są hybrydy. Dla mnie to są hybrydy, to mi pasuje, bo dwa w jednym też niektórzy to mówią, natomiast ja to, bo to nie jest stricte tablet, na przykład w przypadku Surface'ów, bo jeżeli byśmy patrzyli tą perspektywą, no to Surface Pro to też jest tablet, a to by oznaczało, że wszystko, co ma odpinaną klawiaturę, jest tabletem, czyli Surface Book, a to powiedzmy sobie szczerze, tabletem też ciężko nazwać, ale to też dalej tablet. Ja bym to nazwał po prostu praktycznym zastosowaniem hybryd, ale rozumiem też, zastanawiałem się nad tym, czy tego nie zhejtować tak z góry do dołu. Tematu iPada, ale jednak byłbym niesprawiedliwy, dlatego że jednak napisali, że można na nim tworzyć muzykę, tworzyć... Raczej są czynności, które na tym sprzęcie przy jego wydajności może dokonać się, można robić wspaniale, ale myślę, że tu kluczowym słowem jest pojęcie mobilności. Ogółem, dla obydwu tych kategorii sprzętu. Można byłoby powiedzieć, że w końcu taka praktyczna mobilność. Wiesz, o co mi chodzi?
Tak, i dla mnie też jest, bo z iPadem problem jest po prostu taki, że jest bardzo wąska grupa rzeczy, które można na niej zrobić dobrze. I to jest jakby, to jest problem. Ale ogólnie dla całej kategorii to właśnie fajne jest to, że jakaś rozsądna, wiesz, bo to ten Surface Go, tak, przykładowo, to niewiele różni się tak naprawdę, jakby spatrzeć na to z daleka od tam jakichś netbooków, które wychodziły 4 lata temu, tak? Tylko netbook, który wychodził 4 lata temu, po pół roku nadawał się do wyrzucenia, a ten Surface jakby wygląda na to, że nie. I to jest moim zdaniem jest, taka
netbook dalej był mniej mobilny. Surface Go jest po prostu, czy iPad Pro, to są takie po prostu urządzenia ultra mobilne, wiesz, o co chodzi. No wyobrażasz sobie jeszcze lżejsze urządzenie z klawiaturą i, znaczy pewnie jeszcze dałoby radę, sam tablet może być cieńszy, tak, ale wyobrażasz sobie, żeby to jeszcze dużo było cieńsze, żeby dużo lżejsze, bo ja sobie tego nie wyobrażam. No to może za 30 lat, jak miniaturyzacja przeskoczy do kolejnego levelu, tak, że procesory będą już takie nano, malutkie, wiesz, i tak dalej. To może wtedy, tylko że są pewne granice wygody, kiedy ekran będzie za mały, żebyś, wiesz, żebyś coś z niego mógł wyciągnąć, tak? No już teraz jesteśmy na styku, tak? 10-calowy ekran, no wiesz, 6,5 cala to mają już teraz iPhony, tak?
Znaczy to też jest kiedyś kwestia proporcji, tablet, o których już rozmawiamy jakiś tam któryś raz, ale moim zdaniem to jest tak, że nie da się korzystać z 10-calowego urządzenia tylko. Bo to tak, masz takie poczucie, że coś cię ogranicza. I,
tak, zgadzam się.
I jakby dla mnie na przykład niewyobrażalne w tym, jeszcze tym, powiem tak, odkąd mam tego Surface'a, to jeszcze bardziej doceniam 15-calowy ekran w Macu, dlatego że dzięki temu, że mam 10-calowy komputerek, na którym czasem coś sobie porobię, to umiem pracować na małej powierzchni, a dzięki temu, że mam 15-calowego Maca, na którym mogę zrobić dużo, dużo więcej pod kątem powierzchni, to lepiej gospodaruję tą powierzchnią. Tak bym to nazwał. W sensie takim, że na przykład kiedyś wydawało mi się, że potrzebuję dwóch monitorów dodatkowych do tego, żeby zrobić jakby zaawansowane rzeczy związane z stroną internetową, tak? Czyli na przykład na jednej stronie, na jednym ekranie mamy podgląd, na drugim ekranie mamy jakiś tutorial, a na trzecim ekranie mamy jakby programowanie. Dzisiaj, tak, dzięki temu, że jakby nauczyłem się troszeczkę inaczej tym gospodarować, jestem w stanie na jednym ekranie zrobić to samo praktycznie. Tylko to wymaga trochę innego podejścia. I dla mnie największą zaletą takich tabletów jest po prostu, ja nie wierzę w to, jak ja biorę tego Surface'a do łapy, jakie to jest lekkie, w sensie takim, że nie, to jest naprawdę, powiem Ci Sławek, dla mnie to jest po prostu niesamowite, jakie to jest lekkie, dlatego że moim zdaniem, nie musiałbym teraz sprawdzić, ale iPad mini był podobnej ciężkości. Albo, nie wiem, minimalnie lżejszy, ale jakby przy iPadzie mini miałem coś takiego, że jakby już troszeczkę czułem wagę. Przy tym mam coś takiego, że jestem zdziwiony po prostu za każdym razem, jak to podnoszę, jakie to jest lekkie. Druga sprawa to ekran, który po prostu... To jest ekran jak w Macu, no i to już mówiłem, ale to jest po prostu za każdym razem, za każdym filmem, za każdą, nie wiem, przejrzaną gazetką czy czymś, po prostu zawsze to będę podkreślał i będzie to na mnie robiło wrażenie. No i to chyba tyle, no nie? Nie mogę się w sumie doczekać, jak będę miał chwilę czasu na to, żeby sobie poprogramować na tym, tak na spokojnie.
Spoko. Jest jeszcze jedna rzecz, chcę już, ponieważ zostało nam dosłownie 5 minut, więc chciałbym jeszcze jednym rzeczy powiedzieć w tym roku, która na mnie zrobiła duże wrażenie. Jest to połączenie ekosystemu Xiaomi i Google. Tu warto podkreślić, że przypominam, że 15 stycznia pojawi się asystent Google po polsku, co będzie wielkim wydarzeniem i być może w ogóle w 2019 znajdzie się to w naszym podsumowaniu ważnych wydarzeń roku 2019. No, myślę, że nawet na pewno, bo to naprawdę będzie duże wydarzenie. Zobaczysz, jak to rozpędzi asystenta głosowego w Polsce, tak? Natomiast samo to połączenie, w ogóle ja używam na co dzień teraz bardzo mocno Google Home Mini, do tego dorzuciłem sobie żaróweczki, wiesz, od wszystko od Xiaomi, no tak. Użyłem sobie, że tak powiem, ten, i jestem pod wrażeniem, jak bardzo Xiaomi, to o czym powiedziałeś wcześniej, potrafi wchodzić w każdy aspekt, że tak powiem, życia ze swoimi urządzeniami. Tak, dokładnie, ja mam przystawkę od nich, oficjalnie wspieraną przez Google do Android TV, tak, czyli Xiaomi Mi Box 4K. Mam od nich wagę, słuchaj, Smart Scale, która mi tam mierzy, wiesz, jakieś rzeczy. Mam opaskę, no to wiadomo, Mi Banda, którego uważam za w ogóle jeden z największych, najfajniejszych urządzeń ostatnich lat. I to wszystko generalnie się ze sobą łączy. Zarządzanie światłem tutaj, włączanie muzyki, bo jeszcze używam Chromecasta Audio. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak asystent Google, jeszcze w połączeniu z urządzeniem Xiaomi, potrafi naprawdę dużo zrobić. I w takim codziennym, na poziomie urządzeń, uważam, że urządzenia od Xiaomi, też oczyszczacz powietrza, urządzenia od Xiaomi połączone z urządzeniami Google, ale nie telefonami, tylko tymi właśnie smart home, i dalej dalszym ekosystemem są wspaniałym, rewelacyjnym rozwiązaniem. Porównałbym je tylko do jednego ekosystemu, do ekosystemu Apple na poziomie urządzeń typu laptop, iPhone, czego ty akurat nie korzystasz mocno, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Wielu ludzi to bardzo docenia. Uważam to za dwa najmocniejsze takie połączone ekosystemy ze sobą. Takie najsilniejsze na poziomie pro, codziennego, to znaczy... użycia, w sensie ten...
Ja używam tego, ale dla mnie po tym roku jeszcze bardziej jest tak, że to nie jest kwestia platformy, to jest kwestia tego, że im więcej rzeczy jest w Google, tym po prostu lepiej. At the end of the
day, niestety tak, no.
Moim zdaniem to działa w taki sposób, że jeżeli po prostu masz rzeczy w Google, to wtedy masz najlepszą jakość tej jakby synchronizacji. Cała reszta, okej, okay, Apple jest super daleko, ale to i tak Google jakby... Wszystko, co jest w przeglądarce, po prostu jest najlepsze dla mnie, no nie?
W Stanach byśmy pewnie powiedzieli, że tam Apple może ten, wiesz, dzięki swoim też wszelkim rozwiązaniom związanym z Siri i tak dalej, ale no nie tu. Nie, jakby jesteśmy źle zgeolokalizowani, żeby to można było tak ten. Na Polskę to raczej Google. Natomiast Google'owi należy się wielka krecha za te projekty związane z Chinami i tak dalej, ale to jest inny zupełnie temat. Natomiast chciałem to na koniec podkreślić. Bartku, musimy kończyć.
Tak.
Oddamy głos teraz Damianowi. Drodzy kochani słuchacze, teraz Damian powie co nieco o swoich failach roku, w najfajniejszych rzeczach roku. Poproszę go też o motoryzacyjne podsumowanie roku. A my się już tak naprawdę z wami żegnamy na miesiąc praktycznie. Ja od siebie życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku i te postanowienie, warto sobie postawić jakieś postanowienie, ale nie po to, żeby je mieć i żeby 5 lutego, że tak powiem, już było po nich, czytaj, że już o nich zapomniałem, tylko warto sobie postawić jedno, dwa takie cele, tak jak, nie wiem, Bartek z Openerem i na tym jakby zakończyć, żeby mieć racjonalne, nie to poukładane, nie ma co sobie budować rzeczy, które nie wiem, które tak naprawdę, no nie chcę wchodzić głęboko, generalnie ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Bartku, czy ty jesteś tu po drugiej stronie?
Tak, jestem tam po drugiej stronie.
Tak, no to jak
i
ten, no to ty coś
życzę dobrego pożyć. I żeby ten rok był spędzony następnym razem z Shufflecast, bo jak wiemy, Shufflecast uczy i bawi i miesza w technologiach i na pewno jakby moim zdaniem słuchając Shufflecast, to nie da się po prostu wyjść na tym źle.
Czasami jeszcze raz przepraszamy za nasze wszelkie błędy, pewnie będziemy je popełniać w 2019, także takie życie.
Nie, ale lepiej, nie żebyśmy je popełniali i nagrywali dalej, niż żebyśmy stwierdzili, że w sumie nie ma z tego hajsu, to nie będziemy dokładnie nagrywać, tak. I nie ma po co.
Bartku, ja tobie też dziękuję bardzo za ten rok. Słyszymy się w przyszłym roku.
Również.
Do usłyszenia. Na razie. No. Cześć.
Buziaczki, papa.
Witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Damian, jako że nie mogłem uczestniczyć w nagraniu z chłopakami, postanowiłem coś dograć tak poza nagraniem, oczywiście w tematyce odcinka. Przepraszam za jakość dźwięku, bo nagrywam sobie z OnePlusa, który leży przede mną. No to zaczynamy. Chłopaki poprosili mnie, abym wskazał jakieś smartfonowe rzeczy, które mi się podobały i tak dalej. No to na przykład, co mi się ogólnie podobało? Najbardziej chyba podobał mi się Galaxy Note 9, z uwagi na to, iż jest to może nie jakiś rewolucyjny smartfon, czy nie wiadomo jak bardzo ciekawy, ale jest po prostu najbardziej kompletny. I moim zdaniem nagroda najlepszego smartfona roku według mnie ląduje właśnie dla Note 9, za to, że to jest najbardziej kompletny smartfon, po prostu. To nie wiem, co smartfon jeszcze może mieć, żeby był bardziej kompletny. Okej, może mieć czytnik w ekranie, może mieć, nie wiem, mniejsze ramki, może mieć trzy obiektywy aparatu, ale na dobrą sprawę to, co ma Note, to tak naprawdę w zupełności każdemu użytkownikowi powinno wystarczyć. I przyznam szczerze, że sam się zastanawiam mocno nad zmianą OnePlusa na Note'a. Trochę dlatego, że OnePlus mi się znudził. No i jakoś dobrze wspominam tą serię. Co z tego wyjdzie, nie wiem, zobaczę, będę informował. A jeżeli chodzi o jakieś fejle, to na pewno Mate 20 Pro i cała akcja z tym zielonym ekranem i to, że jak ludzie wymieniają smartfona, to dostają od producenta sztuki kolejne z tą wadą. I to w zasadzie jak Huawei próbuje zamieść sprawę pod dywan na dobrą sprawę. Uważam, to jest bardzo słabe. Też oczywiście muszę tu wspomnieć ładowarkę AirPower od Apple, której oczywiście nie ma, co mnie trochę śmieszy, bo też nie było żadnego oficjalnego wyjaśnienia, że no sorry, nie udało się, ta technologia nas przerosła i nie będzie tej ładowarki, tylko takie znowu zamiatanie sprawy pod dywan i uważanie, że nic się nie stało. Co mi się jeszcze nie podobało, to ogólnie polityka cenowa producentów, która z roku na rok jest coraz bardziej, nie wiem, chamska i coraz bardziej jakaś taka bez ładu i składu, jakiegoś dobrego wyczucia. Te po prostu smartfony topowe, a nawet średniaki są sprzedawane za jakieś chore pieniądze. Są naprawdę wyjątki, jak przykład, nie wiem, Pocophone F1 czy Honor Play. No to, ale to są naprawdę są wyjątki, bo na przykład taki Galaxy A9, który jest sprzedawany w cenie 2000 zł, uważam, że jest trochę przegięciem. Tak samo Galaxy A7 za 1500, to też jest trochę przegięcie. No ceny nowych Note'ów przecież 4300, no teraz chyba 4000 już będzie. No ale 4000 i 5000 za mocniejszą wersję. Ceny nowych iPhone'ów to już w ogóle oderwane od rzeczywistości. W ogóle swoją drogą rozwala mnie brak nawet przejściówki, która kosztuje 30 zł na w pudełku szybkiej ładowarki u Apple przy takich cenach smartfonów. Dla mnie to jest po prostu żenująco słabe. No i to co ogólnie, cała polityka cenowa jest dla mnie jakaś absolutnie abstrakcyjna i życzę sobie i Wam, żeby 2019 przyniósł bardziej racjonalne ceny smartfonów. No i ogólnie co mogłem zaobserwować w 2018 roku, to to, że tablety mają coraz to bardziej marginalne znaczenie. Sam zresztą miałem tablecik Lenovo Tab 3.8 Plusa, od Sławka sobie odkupiłem i powiem szczerze, że sprzedałem go bratu. Dlaczego? Bo większej rzeczy i tak robiłem na OnePlusie z uwagi na to, że OnePlus oferuje mi tak naprawdę nie jakiś bardzo mniejszy ekran, bo 6 cali versus 8, ale po prostu jest zdecydowanie dużo szybszy i też ten Android stary, który był na 8 Plusie, na tabie 3.8 Plus, jakoś zbytnio mi nie leżał. No i po prostu, a mój brat jest zadowolony. Ma 4.7-calowy smartfon, 8-calowy tablet i jest bajera. Ja tam chyba jednak wolę urządzenie jedno do wszystkiego, do tabletu i do jako smartfon i jest święty spokój. I po prostu też rozwala mnie coraz większa ofensywa chińskich producentów. I w ogóle do tego doszło często, że ludzie, nawet jak wyjdzie na przykład taki porządny Note 9, który kosztuje chore pieniądze i są ludzie, którzy mogliby sobie na niego pozwolić, to często mówią, że nie, Xiaomi lepsze. Albo nie, Oppo lepsze. Albo jakieś Meizu czy tym podobne rzeczy. No, bym z tym spekulował. Ale warto zauważyć, że jednak właśnie ci chińscy producenci coraz śmielej sobie poczynają na rynku europejskim. Przechodząc do PC i gier, to dla mnie bardzo ciekawe, bardzo fajne w zasadzie jest to, że jeżeli mam monitor Full HD, bo cały czas taki mam, to w zasadzie nie potrzebuję nic lepszego niż 4-letni PC, który nawet Battlefielda 5 ciągnie mi na ultra przy stabilnych 60 klatkach. Co dla mnie jest naprawdę spoko, bo nie czuję jakiejś większej zmiany, żeby PC-ta zmienić. Oczywiście mógłbym sobie kupić monitor 2K, czy 4K, jakiegoś RTX i tak dalej, ale na dobrą sprawę no nie potrzebuje tych rzeczy i to jest fajne, że ten jakby rozwój w takich standardowych rozdzielczościach i nie wiem, do takich standardowych wymogów dość mocno poszedł w dół i tak naprawdę wszyscy skupili się teraz na 4K i na 2K, zostawiając tak naprawdę Full HD w spokoju. Co do gier, to chciałem wyróżnić oczywiście Red Dead Redemption 2, którego jeszcze nie skończyłem. Jestem na zacząłem piąty chapter. No gra jest dla mnie fenomenalnie zrobiona. Bardzo mi się podoba klimat, bardzo mi się podoba brak takiej pobłażliwości dla szczegółów. Czasami jest monotonna, to trzeba przyznać, ale ogólnie eksploracja świata jest fantastyczna. No, dla mnie pozycja obowiązkowa i chciałem mimo wszystko wyróżnić Battlefielda 5, który no, myślę, że dość dobrze zastępuje mi Battlefielda 4 i 3. Gram sobie ze znajomymi i jest naprawdę fantastyczne, fantastycznie się bawię. Jest świetna grafika, jest całkiem grywalne mapy. Fizyka też jak to w Battlefieldowa, więc tutaj za bardzo się nic nie zmieniło. Duży nacisk na pojazdy, zwłaszcza na czołgi, które są bardzo realistycznie nadzorowane moim zdaniem. No i ogólnie sama rozgrywka jest jakaś taka bardzo dla mnie po prostu atrakcyjna. No i to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o smartfony, tablety, gry. Przejdę może teraz do motoryzacji. Co w motoryzacji zauważyłem, to, że kompakty są coraz bardziej drogie, że samochody kompaktowe, miejskie albo takie po prostu mniejsze kosztują coraz więcej z modelu na model. Nie wiem, czym to jest za bardzo spowodowane, ale na przykład zauważyłem też, że są coraz lepiej wyposażone. Jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, w podstawowej wersji była, nie wiem, klimatyzacja manualna i elektryczne szyby z przodu i to było full. No tak teraz można liczyć na zupełnie nowe pakiety, na przykład warto zerknąć na nową Mazdy 3. Ale to też mnie bardzo cieszy, to postawienie, coraz większe stawianie na wszelkie systemy bezpieczeństwa przez producentów, mimo tych wszystkich, nie wiem, komputerów pokładowych, tych wszystkich jakichś super, hiper foteli, jakichś wygodniejszych, mimo tych linii nadwozia i tak dalej, to te samochody mają coraz więcej punktów w testach zderzeniowych, mają coraz więcej fabrycznie zainstalowanych poduszek powietrznych, coraz więcej pakietów bezpieczeństwa wszelakich, co moim zdaniem też jest spoko, bo no wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze. I kończąc tutaj tę moją wypowiedź, do jakby to będzie swego czasu, swego rodzaju suplementem do odcinka chłopaków, to chciałem powiedzieć chwilę o moim Spotify Wrapped, czyli podsumowaniu moim Spotify rocznym, bo chłopaki też to uczynili. I generalnie moją pierwszą piosenką, którą odtworzyłem, to był Till the End Motorheadu, którą no, bardzo lubię. W sumie spędziłem 29 863 minuty na słuchaniu Spotify, co przy wynikach chłopaków jest dość mierne, ale co, no, trudno, no, tak i bywa i tak. Moim ulubionym wykonawcą jest Iron Maiden, w sumie nic dziwnego. Od 23 godziny spędziłem słuchając tego zespołu w 2018 roku. No, ulubiony gatunek hard rock, okej. Okay. Ulubione zespoły to Iron Maiden, Metallica, Five Finger Death Punch, Greta Van Fleet i Motorhead. Zwłaszcza polecam wam Greta Van Fleet. Naprawdę fenomenalny zespół. Ziomki mają po 21-22 lata. Wokalista ma głos jak wokalista Led Zeppelinu. Jak puszczałem moim tacie na zmianę Led Zeppelin i Greta Van Fleet, to mój ojciec stwierdził, że Led Zeppelin się reaktywował. Naprawdę wow. No i ogólnie bardzo świetne riffy gitarowe. Bardzo polecam. A chodzi o piosenki, to jest Fear of the Dark, to jest na pierwszym miejscu, Iron Maiden oczywiście. Potem jest Till the End Motorheadu, to jest drugie miejsce. Następnie House of the Rising Sun, to jest cover Five Finger Death Punch, bardzo mi wpadł w ucho. Potem jest The Troopers, to oczywiście też Iron Maiden. I na końcu jest When the Curtain Falls, to jest właśnie Greta Van Fleet. No i to w sumie tyle ode mnie. Co by wam tu życzyć? Życzę wam przede wszystkim atrakcyjniejszych cen smartfonów, bardziej rewolucyjnych zmian, zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak tradycyjnie, no i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2019 roku. I pod względem technologicznym oczywiście też. Także do usłyszenia i trzymajcie się ciepło i pa, pa.